Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma piąta, ścieżka pierwsza. Begin skinął głową, starając się patrzeć w oczy SS-mana z taką wiernością, aby ten nie miał żadnych obaw, że on, Żyd, wprowadzony do gabinetu szefa SS, może zrobić coś nieodpowiedniego. W wielkim, choć urządzonym z przesadną surowością pokoju, siedział za biurkiem twarzą do wejścia, szczupły mężczyzna z wysoko podgoloną głową.
Herr Reichsführer, melduje, zaczął jeden z SS-manów, lecz Himmler nie pozwolił mu dokończyć.
Niech pan siada, Begin, wskazał na krzesło przed biurkiem. Mężczyzna spojrzał na swoich strażników, szukając u nich potwierdzenia, że może skorzystać z zaproszenia, ale dostrzegł jedynie twarze bez wyrazu, ze wzrokiem wbitym gdzieś w przestrzeń. Niepewnie zrobił parę kroków i usiadł ostrożnie, jakby w obawie, że może poplamić skórzane obicie krzesła. Tylko nogi mocno zaparł w podłogę, aby ukryć drżenie kolan. Pan Jean-Jacques Begin, Himmler poprawił okulary i zerknął do akt leżących przed nim. Jest pan francuskim Żydem. Mężczyzna skinął głową. 3 miesiące wcześniej, w kwietniu 1943 roku, został aresztowany przez francuskich policjantów i przekazany Niemcom, którzy wysłali go do obozu koncentracyjnego. Jest pan hipnotyzerem i jasnowidzem, mówił dalej Himmler, o sławie wybiegającej przed wojną poza granice Francji.
Tak jest, Herr Reichsführer, odpowiedział dość płynnie po niemiecku Begin.
Występowałem w Wintergarten i Kroll. Wymienił niemieckie sale koncertowe, ale to było na początku lat 30.
Zapali pan? Himmler przesunął w jego stronę wielką papierośnicę skutego srebra ze znakiem SS na wieku.
Begin znowu zerknął na strażników i szybko sięgnął po papierosa. Gdy włożył go do ust, rozejrzał się za ogniem. Jeden z SS-manów na znak Himmlera zapalił zapałkę i podsunął mu ogień.
Wiem, gdzie i kiedy pan występował, panie Begin. Mam to wszystko w pańskich aktach, kontynuował Himmler. Teraz będzie pan występował dla mnie. Nie dla pieniędzy, ani dla sławy.
Dla życia. Pan rozumie? Begin skinął głową. Po 3 miesiącach w obozie koncentracyjnym doskonale rozumiał, co znaczy walczyć o życie. Gotów był na wszystko, aby tam nie wrócić. Kolana znowu zaczęły mu dygotać. Czego od niego chce szef SS? Jedno słowo tego człowieka mogło oznaczać życie albo kaźń i śmierć. Begin gotów był spełnić każdy rozkaz.
Jeżeli wykona pan swoje zadanie, zwolnię pana i odeślę do neutralnego państwa, które pan wybierze. Rozumiemy się?
Tak jest, Herr Reichsführer. Begin przytaknął skwapliwie. Himmler spojrzał na SS-manów i dał im znać, że mają opuścić jego gabinet. To, co miał powiedzieć Beginowi, mógł usłyszeć tylko jego asystent, który starannie zamknął drzwi za wychodzącymi.
Niech pan słucha uważnie, mówił Himmler. Kilka ważnych osób ma zamiar spotkać się w najbliższej przyszłości. Za kilka tygodni, a może miesięcy. Pan mi powie, gdzie i kiedy to spotkanie będzie miało miejsce.
Begin spojrzał na Himmlera zaskoczony. Jak miał odgadnąć, o kogo chodziło? Czy Himmler miał na myśli zamachowców przygotowujących spisek przeciwko niemu lub Hitlerowi? To niemożliwe. Od tego było gestapo, a nie jasnowic. Bez wątpienia nie po to go tutaj ściągnęli, myślał gorączkowo. Musiało chodzić o ludzi będących poza władzą Himmlera i jego morderców.
Muszę poznać parę szczegółów, Herr Reichsführer, zaczął, starając się nadać swojemu głosowi jak najbardziej zdecydowane brzmienie.
Nawet astrolog, aby opracować dla kogoś horoskop, musi poznać jego datę urodzin, to jest konieczne.
Tak, rozumiem to, odpowiedział Himmler i zamilkł.
Nie miał zamiaru ułatwiać Beginowi zadania. Przyglądał mu się lekko zmrużonymi oczami. Wierzył głęboko, że świat jest wypełniony mocą,
łaskawą dla wybranych jednostek, do których siebie zaliczał. Odnajdywał jej szczodrość w sposobie, w jaki pozwoliła mu nawiązać kontakt z królem Henrykiem I, pogromcą Słowian, który zginął przeszyty madziarską strzałą w 936 roku. To jego duch nawiedzał go w bezsenne noce, aby stojąc przy jego łóżku podpowiadać mu, co ma robić, aby uwolnić świat od Żydów i słowiańskich podludzi. Tak bardzo wierzył w realność tych objawień, że rano oznajmiał swoim współpracownikom. Król Henryk I postąpiłby w następujący sposób. Od lat pragnął i dążył do tego, aby duchy wielkich przodków towarzyszyły mu przez cały czas, nie tylko w nocy. Chciał mieć miejsce, gdzie mógłby przechodzić o każdej porze, przywoływać wielkich przodków i pytać ich o zdanie. Niemal od pierwszych dni, gdy dzięki łaskawości Adolfa Hitlera uzyskał nieograniczoną władzę, budował taką świątynię. Kiedyś usłyszał przepowiednie, że w Westfalii jest zamek, który przetrwa najazd wschodnich hord. Zawzięcie szukał tego miejsca, aż uznał, że jest nim górska forteca w pobliżu Bylen, niegdyś należąca do rycerza rabusia Wewela von Burena, od którego wziął nazwę Wewelsburg. 27 lipca 1934 roku wynajął ten zamek od miejscowego Landratamtu. Urząd, zadowolony, że może się pozbyć zabytku, na którego utrzymanie i konserwację nie miał pieniędzy, wyznaczył symboliczny czynsz w wysokości 1 marki rocznie. Himmler natychmiast polecił architektowi SS Hermanowi Bartelsowi przebudowanie twierdzy, tak aby stała się przybytkiem nowej religii, której on miał być najwyższym kapłanem. Gdy przeczytał, że król Artur, legendarny władca Celtów, zbierał przy okrągłym stole 12 najdzielniejszych i najszlachetniejszych rycerzy, postanowił ożywić tę legendę w swoim zamku. Wyznaczył 12 Obergruppenführerów, z których każdy otrzymał dębowe krzesło z wysokim oparciem, krytym świńską skórą i niewielką srebrną tabliczką z nazwiskiem ustawione przy okrągłym dębowym stole w komnacie szerokiej na 30 i długiej na 40 metrów. W tym magicznym kręgu, w którym wszyscy byli sobie równi, mieli radzić i medytować w sprawach SS i nowego porządku na świecie. W długich dyskusjach szczególną rolę odgrywały przepowiednie astrologów, dla których urządzono pracownię w wieży w południowym skrzydle zamku, gdzie znajdowały się również prywatne apartamenty Himmlera. On sam bezgranicznie wierzył w wyrocznie gwiazd. Sięgał po ich radę z ufnością, równą tej, jaką obdarzał nocne widzenia króla Henryka. To dlatego w 1943 roku doszedł do wniosku, że tylko jasnowidz może rozwiązać zagadkę, jaką miał do wyjaśnienia, i dlatego kazał sprowadzić Begina, którego występowi przyglądał się w Berlinie w 1932 roku i który zrobił na nim niezapomniane wrażenie. De Gaulle, powiedział nagle Begin i zamilkł, jakby spłoszony słowem, które bezwiednie wymknęło się z jego ust. Himmler nie potrafił ukryć zainteresowania, co dla jasnowidza stanowiło potwierdzenie, że zmierza we właściwym kierunku. Sam nie wiedział, dlaczego przyszedł mu na myśl generał Charles de Gaulle, który tuż przed podpisaniem przez Francję zawieszenia broni 22 czerwca 1940 roku uciekł do Wielkiej Brytanii i tam stanął na czele wolnych Francuzów. Churchill podał drugie nazwisko i znów z miny Himmlera, choć ten starał się zachować kamienną twarz, wyczytał, że zmierza we właściwym kierunku. Roosevelt. Nazwisko prezydenta Stanów Zjednoczonych było oczywistą konsekwencją tych, które dotychczas wymienił. Wyczuwał napięcie. Himmler czekał na jeszcze jedno nazwisko. Czyżby chodziło o spotkanie wszystkich szefów mocarstw prowadzących wojnę z Niemcami? To przecież niemożliwe, żeby Churchill i Roosevelt spotkali się ze Stalinem. Ale czego oczekuje Himmler? Stalin, powiedział cicho i udając wyczerpanego osunął się na krześle. Miał nadzieję, że w ten sposób zniechęci Himmlera do dalszych indagacji. On to powiedział, Reichsführer. Adiutant stojący przy drzwiach był wyraźnie zadowolony. Himmler poderwał się z krzesła. — Brawo! Podałeś właściwe nazwiska! — krzyknął. Nie zawiodłeś mojego zaufania.
Dziękuję, Herr Reichsführer. Begin pochylił nisko głowę. Jestem wyczerpany. Czy mogę nabrać sił przed następnymi sesjami?
Tak, zostaniesz przewieziony do apartamentu w Berlinie. Jutro odbędziemy dalsze spotkania, w czasie których będę chciał od ciebie się dowiedzieć istotnych szczegółów. Przede wszystkim, gdzie i kiedy zamierzają się spotkać osoby, których nazwiska wymieniłeś.
Musisz pamiętać, że jest to tajemnica. Największa tajemnica w twoim życiu, jeżeli masz zamiar jeszcze pożyć.
Skinął na adiutanta, który otworzył drzwi i gestem wezwał strażników. Pierwsze informacje o planowanym spotkaniu przywódców mocarstw Himmler uzyskał za pośrednictwem specjalnego wydziału niemieckiej poczty Deutschen Reichspost, Forschungsanstalt, podsłuchującego rozmowy prowadzone przez radiotelefon przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i brytyjskiego premiera. Franklin Delano Roosevelt nie znosił dyplomatycznej korespondencji zabierającej czas, wymagającej wielogodzinnego oczekiwania, zanim wiadomość zostanie zaszyfrowana, przesłana do adresata, odszyfrowana i zanim wreszcie nadejdzie odpowiedź. Poza tym brak osobistego kontaktu uniemożliwiał śledzenie reakcji rozmówcy, co dla prezydenta Stanów Zjednoczonych zawsze było nadzwyczaj istotne. Taką możliwość dawała rozmowa telefoniczna, ale jak w czasach wojny można się było posługiwać tak niepewnym środkiem łączności. Amerykanie, a zwłaszcza Brytyjczycy, notorycznie podsłuchujący transatlantyckie rozmowy i przechwytujący depesze przesyłane pod oceanicznym kablem, doskonale wiedzieli, jak niepewna jest to droga porozumiewania się. Jednakże już w latach 20. w Stanach Zjednoczonych wiele firm telekomunikacyjnych oferowało swoim klientom proste urządzenie zniekształcające mowę, dzięki którym mąż mógł spokojnie rozmawiać z kochanką, nie obawiając się, że detektyw wynajęty przez zazdrosną żonę dowie się wszystkiego, podłączywszy się do skrzynki telefonicznej na słupie przed domem. Te zabezpieczenia, dobre dla amatorów, absolutnie nie oparłyby się zawodowcom i w poważniejszych sprawach, na przykład gdy chodziło o utajnienie rozmów handlowych, dekodery nie dawały żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Wiele przedsiębiorstw telekomunikacyjnych potraktowało to jako wyzwanie i przystąpiło do pracy nad bardziej skomplikowanymi aparatami. W grudniu 1937 roku na linii San Francisco-Honolulu, a kilka dni później także San Francisco-Tokio, zaczęły działać tak doskonałe urządzenia zniekształcające słowa, że specjaliści od podsłuchiwania rozmów telefonicznych rozłożyli bezradnie ręce. Oczywiście wynalazkiem tym natychmiast zainteresowało się wojsko. Już wówczas US Army z ogromnym powodzeniem stosowała specjalne metody kodowania rozmów telefonicznych i radiowych. Użyto środka tak skutecznego, że wrogowi nigdy nie udało się złamać szyfru, jaki powstawał w ustach indiańskich nadawców. Na ten pomysł wpadł w 1918 roku kapitan Horner, który w swojej kompanii piechoty jako radiotelegrafistów i telefonistów zatrudnił Indian z plemienia Choctaws. Tylko oni potrafili zrozumieć słowa wypowiadane przez współplemieńców. W okresie międzywojennym, po próbach przeprowadzonych z Comanchami i indiańskimi plemionami ze Stanów Michigan i Wisconsin, wybrano Indian Navajo. Było to 50-tysięczne plemię, a więc wystarczająco duże, aby dostarczyć siłom zbrojnym odpowiedniej liczby radiooperatorów i telefonistów, a jednocześnie bardzo zamknięte i ksenofobiczne. Poza nimi zaledwie 28 osób znało ich trudny język. Byli to etnografowie, antropologowie i misjonarze, a więc można się było nie obawiać, że mogą zostać wykorzystani przez wroga jako tłumacze. Poza tym tajemnica języka Navajo polegała na bardzo specyficznej wymowie. To samo słowo, w zależności od tego, jak było wymawiane, uzyskiwało różne znaczenia. Jak pisał antropolog Clyde Kluckhorn, dźwięki w języku Navajo muszą być oddawane w pedantyczny sposób, zupełnie jakby mówił robot. Mowa tych, którzy nauczyli się tego języka jako dorośli, jest natychmiast rozpoznawalna przez Navajo. Na początku II wojny światowej US Army zatrudniała 30 Indian z tego plemienia. Pod koniec już 420. Nie zdarzyło się, żeby Japończycy lub Niemcy zdołali odczytać wiadomość przesyłaną przez Navajo. Trudno jednak sobie wyobrazić, że obok Roosevelta i Churchilla zasiadają Indianie, którzy przekazują ich słowa i je tłumaczą. Było to oczywiście możliwe, ale nie o to chodziło. Prezydent Roosevelt w swoim dążeniu do bezpośredniej wymiany zdań z Churchillem uzyskał pomoc ze strony specjalistów z Bell Telephone Laboratories, którzy zapewnili go, że urządzenie wynalezione przez młodego inżyniera Williama Robertsa of Trenton jest całkowicie bezpieczne i że za pośrednictwem tego aparatu będzie można rozmawiać, nie obawiając się, że wróg zdoła się dowiedzieć, czego dotyczą rozmowy. Głos prezydenta, wypowiadany do mikrofonu normalnego telefonu, biegł kablem do urządzenia nazwanego A3 w jednym z pomieszczeń w podziemiach Białego Domu, gdzie był zniekształcany w taki sposób, aby nikt, kto by się podłączył do linii telefonicznej, nie mógł go zrozumieć. Zakodowany sygnał był przesyłany do centrali rozmów międzynarodowych firmy telekomunikacyjnej AT&T przy Walk Street 47 w Nowym Jorku, skąd był kierowany do radiowej stacji nadawczej, która wysyłała w eter niezrozumiałe dźwięki, a w dodatku co 20 sekund zmieniała częstotliwość. Odbiorca, który przypadkowo przechwyciłby tę falę, wnet by ją stracił, a ponowne jej namierzenie zabrałoby mu dużo czasu. W Wielkiej Brytanii sygnały z radiowej stacji odbiorczej trafiały do pomieszczeń w piwnicach domu towarowego Selfridges w Londynie, gdzie maszyna A3 odkodowywała je i specjalnym kablem przesyłała do niewielkiego pokoju w schronie rządu brytyjskiego pod gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tę samą trasę pokonywały słowa premiera Churchilla wypowiadane do Roosevelta. W ten sposób przywódcy dwóch mocarstw szczerze i otwarcie mogli dyskutować na najważniejsze tematy, pewni, że nikt ich nie słucha. Prezydent Roosevelt, który po raz pierwszy skorzystał z telefonu podłączonego do urządzenia A3 rankiem 1 września 1939 roku, aby dowiedzieć się od Williama Bulita, amerykańskiego ambasadora w Paryżu, co stało się w Polsce, chętnie i często sięgał po słuchawkę. Niemcy szybko się dowiedzieli o tym urządzeniu. Nie było to trudne, gdyż prasa amerykańska nie czyniła tajemnicy z istnienia A3. W październiku 1939 roku Simon Emil Ködel, niemiecki agent działający w Nowym Jorku, przeczytał w New York Timesie artykuł, który natychmiast wysłał do Niemiec do Wydziału Technicznego Abwehry w Bremie. Po paru dniach artykuł zatytułowany Roosevelt pewny, że jego rozmowy dzięki radiowemu szatkowaniu zmylą szpiegów, przeczytał Nico Benzmann, szef wydziału. Znalazł tam szczegółową informację o zainstalowaniu tajnego urządzenia w Białym Domu oraz o pierwszej rozmowie prezydenta z ambasadorem Bulitem. Benzmann udał się z tą wiadomością do komandora Carlsa, szefującego komitetowi zajmującemu się problemami podsłuchiwania międzynarodowych rozmów telefonicznych. Komitet ten miał już na swoim koncie pewne osiągnięcia, gdyż udało mu się opracować metodę podsłuchiwania rozmów przesyłanych podoceanicznym kablem, na który założono urządzenie odbierające impulsy na zasadzie indukcji. Członkowie komitetu zdecydowali, że sprawą odszyfrowania rozmów prezydenta Roosevelta powinna się zająć placówka badawcza Deutsche Reichspost. Tam latem 1941 roku inżynier Wetterlein zabrał się do pracy i już 1 marca 1942 roku mógł zademonstrować urządzenie, które przywracało sens niezrozumiałym sygnałom A3. Wkrótce w pobliżu Eindhoven, w okupowanej Holandii, Niemcy wybudowali wielką antenę mającą za zadanie przechwytywanie sygnałów radiowych, które aparat Wetterleina błyskawicznie odszyfrowywał. Ponadto potrafił on zmieniać częstotliwość w kilka sekund po zmianie dokonanej przez angloamerykańskie urządzenia, co sprawiało, że tylko niewielkie partie tekstu umykały na słuchowi. 6 marca 1942 roku minister Wilhelm Ohnesorge wysłał do Hitlera pismo następującej treści. Mein Führer, biuro podań poczty niemieckiej zakończyło ostatnie przedsięwzięcie, jakim była budowa instalacji przechwytującej wymianę telefoniczną między Stanami Zjednoczonymi i Anglią, wykorzystującą najnowocześniejszą wiedzę technologii komunikacyjnej. Dzięki poświęceniu naszych naukowców, poczta niemiecka stała się jedyną instytucją w Niemczech, która sprawiła, że sygnały, stające się niezrozumiałymi za pomocą najnowocześniejszych metod, można zrozumieć. Przekazałem wyniki przechwycenia sygnałów Reichsführerowi SS, towarzyszowi Himmlerowi. Ograniczę obieg informacji o pozyskiwaniu danych z rozmów telefonicznych, gdyż gdyby nasz sukces stał się znany Anglikom, wówczas skomplikowaliby system przesyłania sygnałów telefonicznych i przesyłali je kablem. Heil, mein Führer. Podpis Ohnesorge. Stenogramy z telefonicznych rozmów napływały jak wiosenna powódź. Churchill, podobnie jak Roosevelt, ubóstwiał osobiste pogawędki i łapał za słuchawkę przy lada okazji, choć kabina telefonu A3 znajdowała się w schronie pod gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i aby się tam dostać ze swojego gabinetu na Downing Street, musiał przejść około 200 metrów. Obsługa stacji nasłuchowej w Eindhoven za pomocą specjalnego dalekopisu Geschreiber, który szyfrował treść, wysyłała stenogramy rozmów Churchilla z Rooseveltem do Berlina. Kilka godzin później na biurku Heinricha Himmlera pojawiały się ich zapisy. W ten właśnie sposób w październiku 1943 roku dowiedział się on o planowanym spotkaniu premiera i prezydenta. Prawdopodobnie w rozmowie padło nazwisko de Gaulle'a i Reichsführer uznał, że przywódca wolnych Francuzów także weźmie udział w konferencji. Nie wiedział jednak, kim jest wujek J., o którym wspomniał Roosevelt, oraz gdzie i kiedy odbędzie się konferencja. Miał też niewielkie szanse dowiedzenia się na ten temat czegoś więcej. Organizacje, którymi kierował, Gestapo i Sicherheitsdienst, ograniczały się do szpiclowania na terenie III Rzeszy i państw okupowanych. Wywiad zagraniczny pozostawał w rękach Abwehry i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gestapo to skrót od Geheime Staatspolizei, czyli tajna policja państwowa, utworzona w 1933 roku w Prusach przez Hermana Göringa, a później oddana Heinrichowi Himmlerowi. W 1936 roku podporządkował on Gestapo policji politycznej w innych landach Niemiec i wkrótce połączył policję polityczną, czyli Gestapo, z policją kryminalną, Kripo, w jedną organizację, policję bezpieczeństwa. I zwierzchnictwo nad nią oddał Reinhardowi Heinrichowi. Od 1939 roku Gestapo stanowiło Departament IV Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSH, którego szefowie Heinrich, a po jego śmierci Ernst Kaltenbrunner, byli również szefami Sicherheitsdienst, SD. A SD, czyli partyjna służba bezpieczeństwa SS, wywodząca się z informacyjnej służby pierwszej C, zorganizowanej w 1931 roku przez Reinharda Heydricha. W pierwszych latach działała jako organizacja ochrony partii nazistowskiej, a po przejęciu władzy przez Hitlera umacniała w Niemczech system faszystowski. W lutym 1944 roku, równocześnie z usunięciem Wilhelma Canarisa ze stanowiska, SD przejęła niemal wszystkie jej agendy. Abwehra to niemiecki wywiad wojskowy, powstały po pierwszej wojnie w ramach Ministerstwa Reichswehry. W łonie Abwehry powstała silna opozycja przeciwko Hitlerowi, na czele której stanął Wilhelm Canaris i szef jego sztabu Hans Oster. Po wykryciu opozycji w 1944 roku Hitler przekazał służbę wywiadowczą Reichsführerowi SS i zwolnił Canarisa ze stanowiska. Większość aparatu Abwehry wcielono do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSH. Himmler nie dowierzał szefowi wywiadu, admirałowi Wilhelmowi Canarisowi, a ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa nie znosił i słusznie uważał go za swojego największego rywala w walce o względy Führera. Tym bardziej więc nie miał zamiaru informować go o swoim odkryciu, obawiając się, że sprytny minister wyprzedzi go w dalszych poszukiwaniach. Jednakże musiał się zgodzić na pewną współpracę z tymi instytucjami, choć najpierw postanowił skorzystać ze swoich źródeł, z astrologów i jasnowidzów. Begin był jednym z nich, jednak zawiódł on swojego dobroczyńcę. Kilka dni po pierwszym seansie u Himmlera zahipnotyzował swoich strażników i uciekł z berlińskiego apartamentu. Udało mu się przedostać do Szwajcarii, a następnie do Wielkiej Brytanii. Tam jednak nikt nie dał wiary jego informacjom o zainteresowaniu Himmlera konferencją szefów mocarstw. Nieznośny wujek J. Generał Aleksiej Antonow przebył sprężystym krokiem długi korytarz na drugim piętrze głównego kremlowskiego gmachu i zatrzymał się przed drzwiami sekretariatu Stalina. Strzepnął pyłki z przodu munduru i przejechał ręką po ramionach, jakby w obawie, że mógł się tam zebrać łupież. Jego dłoń zawadziła o jeden z masywnych epoletów, do których nie zdążył się przyzwyczaić. Po rewolucji październikowej 1917 roku nie stosowano ich w Armii Czerwonej, a carskich oficerów, którzy przeszli na stronę bolszewików, pogardliwie nazywano pagońszczykami, choć wiernie służyli pod czerwonym sztandarem. Dopiero na początku 1943 roku Stalin polecił przywrócić pagony, a w lipcu zgodził się na przywrócenie stopni wojskowych w miejsce komdziwów, kombrygów, komandarmów i tym podobnych. Dawał w ten sposób do zrozumienia, że wybaczył dowódcom wojskowym zawód, jaki mu sprawili w 1941 roku, gdy cofnęli się przed nacierającymi wojskami niemieckimi. Ale nie był to jedyny powód, dla którego zdecydował się przywrócić wojskowe dystynkcje. Był to bowiem także ważny sygnał dla zachodnich sojuszników. Towarzysze właśnie się schodzą, poinformowała go sekretarka i wskazała dłonią na wysokie dwuskrzydłowe drzwi po lewej stronie pokoju. Generał jeszcze raz przygładził włosy, obciągnął mundur i zdecydowanie przekroczył próg. Każdy, kto wchodził do gabinetu Stalina, nawet na naradę w wieloosobowym gronie, nie wiedział, jak bardzo odmieni to jego los. Antonow, co prawda, przypadł do gustu Stalinowi i wytrwał jako zastępca szefa sztabu generalnego już 10 miesięcy, co było swojego rodzaju rekordem, gdyż wszyscy jego poprzednicy wytrzymywali na tym stanowisku zaledwie 2-3 miesiące. Jednak zawsze czuł, że otacza go nieufność, nawet z pewnym odcieniem wrogości. Wiedział, dlaczego tak jest. Jego ojciec był carskim oficerem, a on rozpoczął służbę w carskiej armii w 1916 roku. Wiedział, że z tego powodu tysiące jego kolegów oddało głowy, trafiło do więzienia lub w najlepszym wypadku musiało odejść z wojska, co wówczas oznaczało los jeszcze gorszy niż więzienie, poniewierkę i głód dla całej rodziny. Może dlatego, czując na sobie ciężar przeszłości, starał się postępować tak, aby nie ściągnąć na siebie gniewu Stalina. Straceńcy. Taśma piąta, koniec ścieżki pierwszej.